O książce Jerzego Bralczyka i Lucyny Kirwil rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Pokochawszy o miłości w języku, to wywiad Rzeka, którą przeprowadza Karolina Oponowicz z małżeństwem Jerzym Bralczykiem oraz jego żoną Lucyną Kirwil. I książka ta ma takie dwa odcienie. Jeden to ten odcień, który nadaje książce Jerzy Bralczyk, językoznawca, który mówi o języku miłości, ale też o języku emocji. A drugi odcień książce tej nadaje żona Jerzego Bralczyka, Lucyna Kirwil, która jest psychologiem i która mówi o komunikacji właśnie w kontekście psychologii porozumiewania się, mówi o tym, jak ważny jest język, ale ona stoi na trochę innej pozycji.
Możemy powiedzieć, że profesor Bralczyk tłumaczy nam, dlaczego używamy takich słów, jakie one mają kontekst i jakie mają pochodzenie, a Lucyna Kirwil tłumaczy nam, dlaczego akurat te słowa i jakim emocjom one towarzyszą. Pokochawszy, to jednak nie tylko opowieść o pięknych słowach, ale również jest to historia małżeństwa z długim stażem. Małżeństwa, które się kocha, które wiele ze sobą przeżyło. Tutaj chyba największa zasługa w osobie Karoliny Oponowicz, która zadaje celne pytania, ale nie wtrąca się w odpowiedzi. Ona pozwala się sprzeczać swoim rozmówcom, także to oni trochę narzucają to, jak ta rozmowa wygląda. Czuć to, że ci ludzie się kochają, ci ludzie się znają i nawet jeżeli nie zawsze się ze sobą zgadzają, to i tak dochodzą na koniec do jakiegoś porozumienia.
Oprócz literackich i językoznawczych anegdot dostajemy tutaj bardzo spory kawał życia, intymności, pewnych zwierzeń związanych z historią tego konkretnego małżeństwa. Tutaj Lucyna Kirwil stoi bardziej na straży tego, żeby nie wszystko powiedzieć, ale zresztą Jerzy Bralczyk też mówi, że nawet w języku miłości są pewne słowa klucze, które nie sprzedajemy innym i właśnie dlatego one są dla nas takie istotne i takie ważne i że to na przykład nie jest prawda, że język intymności w Polsce nie istnieje, tak jak często mówimy, że polscy pisarze nie potrafią pisać o seksie albo że my Polacy umiemy mówić o seksie tylko w sposób wulgarny albo fizjologiczny. To nieprawda, bo wszyscy mamy swoje własne języki miłości, używamy słów kluczy, którymi po prostu nie chcemy się dzielić i one zostają tylko gdzieś tam w sypialni naszej własnej i tam jest ich miejsce. Ale faktycznie czasami Bralczyk i Kirwil bardzo się odsłaniają. Mówią o swoich własnych rytuałach, które ich łączą i ich połączyły. Mówią o tym, w jaki sposób się kłócą i w jaki sposób dochodzą do porozumienia po tych kłótniach. Oni się otwierają, mówią o tym i mówią o tym, jak bardzo ważna w ich związku była komunikacja właśnie.
Najfajniejsza puenta tej książki jest taka, że jednak te słowa mają znaczenie, mają moc i to, że się zmieniały przez historię nie tylko świata, ale też naszego kraju, to nie ma znaczenia. One cały czas są ważne i powinniśmy ich używać, może bardziej świadomie.
Mi się najbardziej podobały właśnie te trochę etymologiczne ciekawostki. Dużo mamy w tej książce opowieści o słowach blisko związanych z intymnością, a więc oczywiście miłość, kochanie, trochę opowieści o tym, jak to wygląda w innych podobnych nam językach, ale też na przykład o słowie przyjaźń, które jest też bardzo ciekawe i bardzo ciekawie o nim Jerzy Bralczyk opowiada.
Tak sobie myślę, że o słowie miłość to wydaje nam się, że wiemy wszystko i że dużych zaskoczeń tutaj nie znajdziemy, ale jednak właśnie o tych słowach miłości towarzyszącej, przyjaźń, też bogactwo. Tutaj mamy fajne ciekawostki językowe, które opowiada nam Jerzy Bralczyk, ale faktycznie emocjonalna strona i ta taka biografia tego małżeństwa, dla mnie to jest największy walor tej książki. Właśnie to, że oni już pozwolili sobie na to, żeby nas wpuścić do swojego domu. Mimo, że się pilnują, to jest tak, że oni się chcą trochę podzielić tym, że słuchajcie, nam się udało, a udało nam się dlatego, że cenimy komunikację, jesteśmy bardzo różni. Tu mamy językoznawcę trochę nieporadnego, tutaj mamy panią psycholog, która jest bardzo ogarnięta życiowo, ale jednak też pokazują nam, jak to się stało, że się udało.
O ile kiedyś kochanek i kochanka to były słowa piękne i wzniosłe, Po jakimś czasie kochanek zaczął podkreślać pewną nielegalność związku. Dalej mamy takie słowa jak kochanica, której, proszę zauważyć, nie odpowiada kochaniec. Mamy za to kochasia, który odszedł w siną dal. A kochanica to Francuza, tragiczna kochanka. Nie, kochanica nie jest tragiczna wcale. W moim języku to raczej słowo, którym nieżyczliwe społeczeństwo obdarowuje kobietę, która jest czyjąś kochanką. Kochaś z kolei ma w sobie coś filuternego. Od razu wiadomo, że to ktoś trochę niepoważny. Z kwiatka na kwiatek sobie skacze. Fircyk po prostu. W rodzinie słowa lubić może nie ma aż takich wyrodków. Chociaż jest jeden, lubieżny. Co ciekawe, po rosyjsku lubieżny znaczy uprzejmy. A u nas lubieżnymi, lubieżnikami są ci starcy od Zuzanny. Lubieżny bywa też uśmiech, czyli prawie obleśny. A dalej jest jak z miłowaniem. Weźmy miłośnicę na przykład. Ma w sobie coś takiego jak kochanica, prawda? Niby miłośnice mogły być osobami szanowanymi, ale chyba jednak nie. Można było mieć wiele miłośnic. Mnie się miłośnica kojarzy z kimś niespełnionym, kimś, kto podziwia drugą osobę, ale nie ma do niej dostępu. Tak, nie ma symetrii między nimi. Mogła być króla miłośnica, ale raczej nie rzemieślnika. A więc kochanka kogoś bardzo wysoko postawionego. Miłośnik to z kolei już co innego. Można być miłośnikiem muzyki, potraw, win, ale już o kobiecie chyba nie powiemy, że jest miłośnicą dobrej kuchni. Raczej miłośniczką. Czy miłośniczka to jest mała miłośnica? No chyba nie. Mamy takie pary do wyboru. Miłośnik, miłośnica i miłośnik, miłośniczka. Nie wiem, która jest lepsza. Podobny kłopot mamy w odniesieniu do starca. No kto jest odpowiednikiem starca? Staruszka. A nie, jest staruszek i staruszka. Staruch i starucha. A starzec? Starzec pary nie ma. Biedak. U Platona jeszcze bardziej skomplikowane jest z tą miłością, bo mamy rozróżnienie na miłośnika i kochanka. Tak to w każdym razie brzmi w tłumaczeniu Władysława Witwickiego. Miłośnik to jest ten starszy, a kochanek to jest ten młodszy, którego miłośnik wprowadza w życie. Oczywiście nie bez przyjemności własnej. I taka to miłość platoniczna. Nie platoniczna, ale platońska. Słowo miłość ma jeszcze tę ciekawą właściwość, że bardzo łatwo w zestawieniu z innymi słowami tworzyć z niego poręczne terminy. Miłość płatna, miłość francuska, miłość szczęśliwa. A jaka to jest w ogóle miłość szczęśliwa? No, odwzajemniona. My sobie tego nie uświadamiamy, że kochając kogoś chcemy w istocie miłość otrzymywać. Jest to uczucie na dobrą sprawę strasznie egoistyczne. Egoistyczne? Nie oszukujmy się. Miłość tak naprawdę jest określona fizjologicznie. Ten stan, kiedy jesteśmy jak uniesieni na skrzydłach, kiedy jesteśmy gotowi robić niesamowite rzeczy, ta cała potrzeba bliskości, dotyku, kochania powiązana jest z neurosekrecją. Oksytocyna nam się wydziela, więcej dopaminy. Przypomnijmy sobie, jak to było, kiedy mieliśmy 15, 16, 17 lat i uświadamialiśmy sobie, że kochamy. Obiekt był nieważny. Ważne, że mi się to przydarzyło. No widzisz, Lucynko, egoistyczna jest ta miłość. Bezwzględnie egoistyczna. Ale przecież to przyjemnie jest być egoistą.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91-02-382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!